Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś o założeniach reformy oświaty rozmawiamy, a skupimy się teraz dokładnie na kosztach, które będzie trzeba ponieść, żeby reforma mogła wejść w życie. Panie wojewodo, ja najpierw chciałam od pana zacząć z tym pytaniem o koszty, bowiem pani minister mówi, że w budżecie państwa są pieniądze, które w pewnym sensie będą wsparciem dla samorządów właśnie we wdrożeniu reformy.
O tym też rozmawialiśmy na spotkaniach z samorządami, pokazaliśmy, gdzie będzie wsparcie, jak będzie w ogóle kolejnym, gdzie będzie wsparcie samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie uzależniono od tego właśnie, jak samorządy przygotują na swoim terenie tą najważniejszą uchwałę, czyli uchwałę rad miejskich, rad gmin dotyczących zmiany nowego systemu szkół w danej jednostce samorządu terytorialnego. Tutaj warto wspomnieć, że takie uchwały powinny zostać podjęte przez samorządy do końca marca przyszłego roku, jednakże do 17 lutego przyszłego roku te projekty będą i proponujemy, były konsultowane z kuratorium, które na bieżąco będzie oceniać, jak to jest zaproponowane, aby naprawdę minimalnym kosztem społecznym, zawodowym to uczynić.
No właśnie, zatrzymując się jeszcze tutaj, pani wojewodo, może być tak, że kuratorium odrzuci no właśnie takie propozycje, które gminy zgłaszają?
No, taka możliwość też może być, ale nie po to się spotykamy, nie po to rozmawiamy, aby to odrzucać. Właśnie rozpoczęliśmy jeszcze w tym roku na początku grudnia rozmowy, aby dać sobie te 2 miesiące na przygotowanie projektu, na rozmowy. Do każdej gminy wyznaczony jest oddzielny wizytator, aby rozmawiać i wysłuchiwać się, ale to też apelujemy tutaj do samorządów terytorialnych, aby prowadziły dialog, prowadziły rozmowę również z rodzicami, bo już przybywają do nas pisma do Urzędu Wojewódzkiego i do kuratorium, gdzie część mieszkańców po prostu popierająca tą reformę, zwłaszcza właśnie pod kątem tych zmian, o których mówiliśmy przed przerwą, czyli pozostawienia tych szkół wiejskich, aby wzmocnienia, czyli dołożenia tej 7-8 klasy, mówią, że niektóre samorządy już mają wszystko ustalone. I szkoły na przykład gdzieś tam nie będzie, bądź no nie będę szczegółowo mówił o konkretnych przykładach. No to szkoda. Szkoda, że właśnie i rodzice nas informują w tych pismach, że było to bez konsultacji z nimi. Pieniądze są przygotowane, ale mówię, pieniądze są konkretne na to, aby zobaczyć, jak samorządy przygotują się do tej zmiany. Czyli tutaj przenosimy, tutaj łączymy, tu przekształcamy, tu wygaszamy, gdzie trzeba jakie środki finansowe ponieść, aby po prostu... Na razie muszą być wytyczne.
Czyli na przykład dostosowanie szkół tych wiejskich właśnie, które do tej pory były powiedzmy 6-klasowe, do potrzeb 8-klasowej ciągłej szkoły podstawowej. Tak? Na to będą konkretne
dokładnie
pieniądze.
Czekamy, bo jeżeli na przykład w jakichś szkołach, tak jak było na przykład wiele na tych spotkaniach było mówione, że na przykład w danej szkole jest bardzo dobrze wyposażone laboratorium chemiczne czy fizyczne. Mhm. I teraz ta szkoła może być zlikwidowana. No ale nikt nie ma im powie, że zostanie szkoła zlikwidowana łącznie z wyposażeniem. No przecież ławki, wyposażenie szkoły można przenieść ewentualnie do innej szkoły, do innej placówki i tam przy to można swobodnie wykorzystać. Więc też nie można powiedzieć, że szkoła zlikwidowana jest wszystko, że zapada się pod ziemię i po prostu nie ma. Cała infrastruktura zostaje i całe wyposażenie zostaje, które można wykorzystać do innej czy do innej placówki oświatowej. Poczekajmy na te plany samorządów, co faktycznie samorządom zaproponują, w jakim kierunku pójdą, czy przekształceń, czy likwidacji, czy wygaszania, czy zmiany, czy łączenia, bo to też można, są różne możliwości rozwiązania tych spraw, ale cały czas powtarzam, szanowni państwo, panie redaktor, reforma oświaty nie polega tylko na wygaszaniu gimnazjów. Wracamy do szkół 8-klasowych, wydłużamy czas nauki w liceum, wydłużamy czas nauki w technikum, wprowadzamy 2-stopniową szkołę branżową zamiast szkoły zawodowej, szkołę branżową 1. stopnia, szkołę branżową 2. stopnia.
No i myślę, panie wojewodo, że co do tej drugiej części raczej nikt nie ma wątpliwości co do wydłużenia szkoły średniej, bo tutaj rzeczywiście była taka potrzeba, tylko największe wątpliwości, dlatego najwięcej mówimy o gimnazjach i o szkołach podstawowych, no bo też tutaj rodzi się najwięcej wątpliwości. Stąd myślę, że w dużej mierze, mówiąc o reformie oświaty, skupiamy się na wygaszaniu gimnazjów. O koszty, panie prezydencie, w Kędzierzynie-Koźlu macie policzone koszty?
Mamy policzone wstępne i szacunkowe oczywiście i dotyczą
i na podstawie czego te koszty zostały policzone?
Właśnie dotyczą li wyłącznie właśnie kwestii dostosowania, dopasowania budynków do funkcjonowania tej struktury i sieci szkoły. Nie jesteśmy w stanie oczywiście policzyć kosztów osobowych, bo jak Państwo wiecie doskonale, podstawa programowa, a co za tym idzie, plan nauczania, no nie jest jeszcze dookreślony i trudno nam jest określić, ilu nauczycieli będzie danego przedmiotu uczyło, ile godzin będzie na te przedmioty w klasach siódmych i ósmych, a także to trudno jest w tej chwili się do tego ustosunkować. Na dzień dzisiejszy Kędzierzyn-Koźle, jeżeli oczywiście no, ta ustawa w takim kształcie już ostatecznie zostanie podpisana i zostanie ostatecznie podpisana, no to przewidujemy, że w tym roku, czyli w przyszłym roku kalendarzowym poniesiemy gdzieś około 100 tysięcy złotych tylko. Ale to jest tylko dopasowanie określonej infrastruktury. Pan wojewoda tutaj wspomniał o tym, że trzeba konsultować to z rodzicami, z nauczycielami. Oczywiście, że tak. I właśnie tu jest największy problem czasowy, bo to nie jest tak, że my tam do 17 czy 18 lutego z panem kuratorem będziemy konsultować projekty. My musimy konsultować uchwały, które będą projektami. I to jest dosyć istotny element, czyli rady gminy muszą podjąć, myślę, że do końca stycznia, uchwały dotyczące planowanej sieci szkół. I dopiero wówczas, do końca marca, po już uzgodnieniu z kuratorem, będzie można podjąć tą ostateczną uchwałę. I ten czas do przyjęcia uchwały o projekcie i ustawy, która zostanie przyjęta, jest bardzo krótki, bo to jest niecały miesiąc. Jak skutecznie we wszystkich no, tych aspektach skonsultować to i z rodzicami, i z nauczycielami, i to będzie chyba najtrudniejsze wyzwanie. Ja jestem takim zwolennikiem, pani redaktor, żeby reformę oświaty, jakakolwiek by ona nie była, jakkolwiek by nam nie przyświecała idea, żeby ona była realizowana od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca.
Ale wiem, że tak chyba jeszcze nigdy się nie zdarzyło.
No ale tak powinno być to realizowane. Oczywiście za każdym razem ustawodawca chce skutecznie i szybko zadziałać, ale za każdym razem rodzi to ze sobą różne konsekwencje. Niech Państwo sobie wyobrażą teraz dziecko, które w pierwszej klasie gimnazjum będzie miało już, nie w pierwszej klasie, w drugiej klasie gimnazjum, będzie miało ukończoną szkołę podstawową, a nie zdano następnej klasy i będzie musiało powtarzać w szkole podstawowej. Ono dostanie dwa razy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. To są takie drobnostki, ale też warto by było na to zwrócić uwagę, że właśnie w taki sposób wprowadzania reformy rodzi ze sobą te trudności.
A wracając do kosztów, 100 tysięcy, tak?
No na dzień dzisiejszy oczywiście i to są bardzo duże szacunki i odnoszą się wyłącznie do kwestii dostosowania czy dopasowania bazy do tej sieci, którą ewentualnie możemy skonstruować.
To Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie?
To na pewno będą koszty liczone w kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim kierunku pójdziemy, bo jeżeli rzeczywiście pójdziemy w kierunku ośmioklasowych szkół wiejskich, no to właściwie bazę mamy. Ośmioklasowe szkoły miejskie też baza jest. No i te wygaszane, jak pan wojewoda powiedział, gimnazja. Nie da się, panie wojewodo, zasilać szkoły wiejskie tym, co mamy w szkołach miejskich, gimnazjalnych, bo przecież te szkoły będą wygaszane. To co, wezmę 1/3 pracowni chemicznej, 1/3 sali gimnastycznej? Da się to przewieźć? Nie da się. To nie jest tak, że ten majątek, który został wypracowany, zgromadzony w mieście, w gimnazjach, sukcesywnie będziemy przekazywać do szkoły. To jest po prostu niemożliwe. To jest wręcz utopijne te wskazanie. Tak się tego zrobić po prostu nie da.
A nauczyciele?
Nauczyciele, oczywiście, już powiedzieliśmy sobie, że poprzez to, że 6-latki nie poszły z woli rodziców, oczywiście panie wojewodo, z woli rodziców nie poszły do szkół, tylko zostały w przedszkolach, spowodowało to ogromne perturbacje w przedszkolach. Szukanie na siłę tych przestrzeni nas to kosztowało ponad 500 tysięcy złotych, żeby stworzyć nowe oddziały przedszkolne. Ale po prostu, no tak to jest. Ludzie głosują, ludzie decydują poprzez swoje czyny i tak jak zdajemy sobie sprawę, że już na dzisiaj nie będzie w zdecydowanej większości szkół w Strzelcach i na wioskach klasy pierwszej, bo powstały tylko 4 niepełne klasy na 15. I to tak się będzie powtarzało w tym roku, nie a pierwszy klas, nie będzie drugi i tak dalej, a szkoły no, będziemy budować na wioskach. Nie będzie czym również z powodu demografii. zapełnić gimnazjów, ale również nie będzie jednego rocznika dodatkowego, nie ma pierwszych klas i jak dodamy 3 plus 6 to jest 9, a ośmioklasowa szkoła podstawowa to jest tylko 8, czyli jednej ósmej też nie będzie.
No ale mniej więcej macie policzone, ile nauczycieli mogłoby stracić pracę. Ja wiem, że to są trudne liczby czasami, ale czy takie szacunki są?
Na dzisiaj, w pierwszym okresie, to jest kilkunastu ewentualnie nauczycieli, ale wszystko zależy od tego, jaki model zostanie przyjęty. Czy będziemy rozwijać te wiejskie szkoły niepełne, gdzie tych uczniów, jak powiedziałem, będzie po kilku, kilkunastów, czy uda się w niektórych przypadkach, co będzie bardzo trudne, przy decyzyjności kuratora likwidować niezgodnie z intencjami ustawodawcy szkoły wiejskie.
A w Kędzierzynie-Koźlu ilu nauczycieli może ewentualnie stracić pracę?
W tym roku w tym przyszłym roku szkolnym stracą, jeżeli stracą, to tylko ci, którzy zgodnie z demografią obecną i jakąś tam sytuacją, która i tak by miała miejsce.
A nie na skutek reformy.
Nie na skutek reformy. Jeżeli mówimy o utracie pracy przez nauczycieli, to nastąpi to w momencie, kiedy ostatnia klasa gimnazjum zostanie wygaszona.
Panie wojewodo, a skąd te szacunki, o których mówi pani minister, o 5000 dodatkowych etatów dla nauczycieli? Bo takimi danymi posługuje się pani minister. 5000 dodatkowych oddziałów i do tego dodatkowe etaty dla nauczycieli.
To przede wszystkim różnica, jeżeli chodzi o ilość klas szóstych, a pierwszych klas gimnazjów. Zawsze statystyki pokazują, że klas pierwszych gimnazjów, w skali kraju oczywiście mówimy, zawsze było mniej niż klas szóstych w szkołach podstawowych.
I stąd te dodatkowe...
No jeżeli klasa szósta zostaje, nie zostaje przeniesiona do gimnazjum, no to automatycznie dzieci z klasy szóstej do klasy siódmej, czyli liczba oddziałów szkół podstawowych zostaje. Mhm. Skoro zostaje, jest niezmieniona, ale idąc z klasy szóstej do pierwszej klasy gimnazjum, w skali kraju, powtarzam, jest o kilka tysięcy mniej oddziałów. I to jest tendencja, która trwa już od wielu lat. I to są właśnie te proste wyliczenia.
To na koniec, żeby tak nie zabrzmiało pesymistycznie do samego końca, jeżeli mówimy o założeniach reformy oświaty, to ja bym mimo wszystko chciała znaleźć plusy tej reformy. I tutaj absolutnie chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że rzeczywiście wydłużenie szkoły średniej to jest ten plus. Natomiast panie wojewodo, pana zdaniem, te największe plusy reformy to co konkretnie?
Zmiana całego podejścia do systemu oświatowego. Czyli od finansowania, bo za niedługo zostaną wprowadzone rozporządzenia, akty wykonawcze dotyczące finansowania, dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego, zmiana w ogóle hierarchii szkoły, jeżeli chodzi o sposób nauczania. Dotyczy to nauki języków, podejścia w ogóle do innych spraw informatycznych, szkoły branżowe, szkoły zawodowe. Nie można tu mówić o konkretach, muszę patrzeć całościowo, jak to się wszystko będzie odbywać. Co do nauczycieli, bo była to kwestia taka poruszona i to zarówno mówił pan burmistrz i pan prezydent odnośnie ewentualnej utraty pracy przez poszczególnych nauczycieli. Szanowni Państwo, z wielkim szacunkiem dla pracy nauczycieli, ale każdy zna, jakie są realia w skali kraju oczywiście i mimo, że reforma jeszcze nie weszła w życie, doskonale wiemy, że wiele nauczycieli w Polsce straciło już pracę. Wiele szkół w Polsce zostało zamkniętych. Więc to nie jest tak, że przez reformę nagle jacyś nauczyciele stracą pracę. Jeżeli zostanie przeprowadzony taki czysty rachunek sumienia, ilu nauczycieli jeszcze pracuje, który ma już uprawnienia emerytalne, a nadal pracują w szkołach, dlaczego niektórzy nauczyciele muszą mieć po 3-4 szkołach, żeby mieć pełny etat, a inni nauczyciele mają na przykład 1,5 etatu, na przykład w 2 szkołach tylko. To są informacje z Polski, to są informacje z naszego regionu. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to panowie mówią o obawy. Okej, ale proszę zauważyć, jakie są główne założenia reformy. O utrzymaniu, nieprzekraczaniu już liczby godzin, nadgodzin, które mają nauczyciele, aby właśnie wyrównywać szanse dla nauczycieli, prawda? Aby niektórzy nie mieli, powiedzmy, prawie 2 etaty, a niektórzy nie potrafią innego etatu zebrać. Będzie wprowadzony system tej bazy danych dla nauczycieli, którzy ewentualnie nie uzyskają pracy w jakiejś szkole. Będzie baza danych, gdzie są wolne miejsca u kuratora. Tam też patrzymy, jak to się odbywa. Co do dyrektorów, dyrektorzy ewentualnie przekształcanych bądź wygaszanych szkół automatu staną się dyrektorami szkół, które zostaną wchłonięci. Na przykład dyrektor gimnazjum stanie automatycznie wicedyrektorem szkoły podstawowej. Na to też zwracaliśmy uwagę. Ale powtarzam, wracam do sedna sprawy. Dopóki nie odbijemy się od dna demograficznego, a chyba nikomu na poczcie nie muszę mówić, jakim jesteśmy zapaści, bo to przecież samorząd województwa od wielu, wielu lat stosuje program naprawy tej demografii w województwie polskim, a efektów jak na razie szczególnych widać. Będzie wzrost demograficzny, będą szkoły zapełnione i będzie praca dla nauczycieli.
Panie prezydencie, jakieś plusy reformy pan widzi?
To znaczy ja, tak jak już na samym początku powiedziałem, my jesteśmy wykonawcami pewnych założeń. Jeżeli będą jakieś plusy, to je dostrzeżemy w momencie, kiedy ona będzie realizowana.
Ale dobrze byłoby, gdyby na wstępie też pan jakieś plusy widział.
Za każdym razem będziemy szukać tych najbardziej pozytywnych rozwiązań i dostrzegać...
A teraz nie potrafi pan wskazać żadnych.
Dzisiaj nie jestem w stanie, ponieważ no, myślę, że szybkość wprowadzania tej reformy i trudno mi się do niej w tej chwili odnieść w sensie skuteczności i jakichś pozytywów. To, że dostrzegamy trudności, to tylko wynika już z bezpośrednich zapisów i mówimy o tych szczegółach i szukamy takich rozwiązań, które będą najbardziej korzystne dla naszych mieszkańców, ale jeżeli mówimy o reformie, to pamiętajcie państwo o jednej rzeczy. To zresztą to, co powiedział też pan burmistrz i to, co powiedział pan wojewoda. Za każdym razem, chcąc dostrzec efekt, musimy go zbadać. My dzisiaj nie mamy żadnych badań. My nie wiemy, jak w efekcie się to skończy. Na pewno te czteroletnie liceum to jest dobre rozwiązanie, ale w przypadku Kędzierzyna-Koźla, no tak, jako gminy, to nas nie dotyczy.
Panie burmistrzu.
Znaczy, oczywiście muszę powiedzieć, że przyglądamy się tej reformie z ogromną uwagą, śledzimy te wszystkie wypowiedzi, śledzimy wypowiedzi pani minister, te dane z ministerstwa, które do nas spływają. Może się spodziewać bardzo dobrych efektach po reformie na szczeblu szkoły średniej. To, że zwiększy się ilość lat przebywania w liceach, spowoduje prawdopodobnie lepsze przygotowania naszej młodzi do studiów. Uzawodowienie młodzieży to jest też ciekawy kierunek, to jest przygotowanie młodych ludzi na rynek pracy i to są prawdopodobnie bardzo ciekawe i plusowe efekty, które uzyskamy. Jeżeli chodzi o szczebel gminny, to muszę powiedzieć, że tam widzę bardzo dużo minusów. Plusów na dzisiaj nie dlatego, że mam słaby wzrok, ale nie zauważam.
Kończymy. Dziękuję panom serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Nieprzekonani być może się przekonali, albo nieprzekonanymi pozostali. W każdym razie my dzisiaj już czas antenowy nam się kończy, dlatego w tym temacie stawiamy kropkę. Dziękuję panom serdecznie. Wojewoda opolski Adrian Czubak. Dziękuję panie wojewodo.
Dziękuję uprzejmie.
Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.
Dziękuję bardzo.
Raz Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich.
Dziękuję i spokojnych wesołych świąt.
No właśnie, to ostatnia debata przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego spokoju na ten czas świąteczny przede wszystkim życzymy.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.